Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Prosiłem brata Romka o tą pieśń, abyśmy ją zaśpiewali, bo jest ona takim wstępem do tego, co chciałbym dzisiaj do was powiedzieć. W ogóle to czuję się dzisiaj bardzo zachęcony do tego, aby powiedzieć to, co przygotowałem. Tak rozważając ten temat, myślałem sobie, do kogóż z was on będzie. Byłem pewny, że jest do mnie, bo to było słowo posłane do mnie. Ale dzisiaj właściwie każda pieśń, którą zespół śpiewał, mówiła o tym temacie, który będę rozważał, a szczególnie to, co pastor powiedział na samym początku. On po prostu zaczął moje kazanie. Dlatego, bracia, siostry, otwórzmy Boże Słowo, które zapisane jest w liście do Hebrajczyków, rozdział 13, i przeczytamy 5 i 6 werset. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział 13, 5 i 6 werset. Autor pisze tutaj tak. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić. Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Cóż może mi uczynić człowiek? Ten werset 6 jest cytatem wypowiedzianym przez Dawida, zapisanym w psalmie i 56 i w psalmie 118. Dawid zadaje pytanie, cóż może mi uczynić człowiek? Dawid żegna się z Jonatanem, od którego dowiaduje się, że Saul naprawdę zamierza go zabić, że będzie go ścigał i ucieka. U kapłana zaopatruje się w chleb, zabiera miecz Goliata i ucieka przed Saulem. Chciał się schronić w krainie Filistyńczyków, ale tam niestety pojmano go, zaprowadzono przed Akisza, króla Gat, i mówią, czyż to nie jest ten Dawid, o którym się śpiewa, że zabił 10 000? Groziła mu śmierć. Biblia mówi, że Dawid bał się bardzo Akisza, króla Gat. I właśnie w tych okolicznościach, bracia, siostry, powstaje psalm 56. Psalm, w którym Dawid pyta, cóż może mi uczynić człowiek? I w psalmie 56 i w psalmie 118 Dawid mówi o swojej trudnej sytuacji. Mówi, bez przerwy nastają na moje życie. Bez przerwy mnie atakują. Nie mam ani chwili wytchnienia. Osaczyli mnie. Otoczyli mnie. Potrącili mnie tak, żebym upadł. Uciekał. Bez przerwy uciekał. Uciekał przed Saulem. Uciekał przed Filistyńczykami. Groziło mu także niebezpieczeństwo od swoich. Była sytuacja, gdzie nawet jego żołnierze chcieli go ukamienować. I Dawid pyta, cóż może mi uczynić człowiek? Patrząc naszymi oczyma, fizycznymi oczyma, na okoliczności, w jakich żył Dawid, na te różne sytuacje, w których był, możemy powiedzieć, Dawidzie, cóż to za pytanie? Przecież tak wiele może ci uczynić człowiek. Tak wiele mogli ci zrobić. Mogli cię zabić. Tak wiele mu właściwie robili, bo przez ludzi, przez okoliczności on ciągle uciekał, uciekał i uciekał. Nie przeżywam takich sytuacji, jak przeżywał Dawid. Nawet nie mogę swojego życia porównywać do życia Dawida. Żyjemy w czasach wolnych od prześladowań. Bracia, siostry, ale kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na różne sytuacje, w których żyję, kiedy patrzę na różne zadania, na różne wyzwania, które w moim życiu są, kiedy patrzę na różne trudności, problemy, tymi moimi fizycznymi oczami, kiedy patrzę na te okoliczności, to wiecie, tak też chciałbym powiedzieć, że wiele może mi uczynić człowiek. Wiele zależy od mojego pracodawcy i w mojej normalnej pracy, i w mojej prywatnej pracy. Wiele zależy od szefa, od przełożonych w mojej pracy. Tak wiele zależy od współpracowników w mojej pracy, od kolegów. Tak wiele w końcu zależy od tych, którzy decydują, którzy ustawy różne wymyślają. Przeżywamy trudny okres w tej chwili. I tak mocno to jakoś dochodzi do mnie, że wiele od nich zależy. Mam prywatną praktykę, tak wiele zależy od klientów, pacjentów, którzy się zgłaszają. Wiele zależy od konkurencji, która jest coraz większa. Patrzę fizycznymi oczyma na moje życie i myślę, przecież wiele może mi uczynić człowiek. Ja myślę, że wy także przeżywacie różne takie sytuacje. Ja nie znam waszego życia, żadnego z was. Nie chciałbym także tu z tego miejsca silić się na jakieś przykłady czy zgadywać waszą sytuację. Wy ją znacie. Żyjemy na tym świecie, żyjemy wśród ludzi, żyjemy z ludźmi i ich decyzje, szczególnie tych, którzy są jakby przełożonymi dla nas w pracy naszej, w różnych sytuacjach, wpływają na nas. Ja myślę, że w każdej grupie wiekowej, zawodowej, jak tu jesteśmy, są sytuacje, w których możemy powiedzieć, wiele może mi uczynić człowiek. Wpływ drugiego człowieka na nasze życie może być różny. Może być, choć myślę, że rzadko w sytuacji, w której żyjemy, może być bezpośredni, fizyczny, jakaś przemoc. Może częściej jest taki wpływ decyzyjny przez wydawanie różnych decyzji, przez wydawanie różnych ustaw czy rozkazów nam. Inny człowiek ma wpływ na nasze życie. A najczęściej myślę, że jest to taki wpływ psychiczny, że przez innego człowieka możemy czuć się zdołowani, możemy czuć się pognębieni, ktoś może nad nami nawet, tak mogę to powiedzieć, znęcać się psychicznie przez bezprzerwową krytykę naszego życia, naszego postępowania, naszej pracy, czy może przez wyśmiewanie się. A także jeśli żyjemy z kimś, kto może jest cały czas przygnębiony, ma pesymistyczne nastawienie, czy ciągle narzeka, na wszystko to się nam może udzielać. To może wpływać na nasze życie. I tak może się nam wydawać, że wiele może nam uczynić człowiek. My, to było chyba kilka lat temu, piętro wyżej nad nami wprowadzili się nowi sąsiedzi. I ta pani, ta sąsiadka, bardzo nie lubiała nie wiem dlaczego, muzyki grania. Bardzo denerwowało ją, jak myśmy na dole grali. Szczególnie jak Tomek ćwiczył na skrzypcach. Musiał grać wysokie tony i ją to strasznie denerwowało. I rozpoczęło się, wiecie, najpierw mocne stukanie, skakanie po podłodze Unii, a oczywiście po suficie naszym. Później rozpoczęło się walenie po kaloryferach, a później przystawiła głośniki z radia do kaloryferów i jak Tomek zaczynał grać lub Ania na pianinie, to w naszych kaloryferach i rurach zaczęło grać radio lub jakieś tam. Wiecie, to było dla nas, może się śmiejecie, ale to było dla nas przerażające. Myśmy się bali po prostu siąść do pianina. Tomek się bał zaczynać ćwiczyć, a musiał ćwiczyć. Także do tego doszłośmy. Obserwowali, kiedy sąsiadka wyjdzie z mieszkania, to wtedy można by było usiąść, ale ona popołudniami w większości przebywała w swoim mieszkaniu. Ja już myślałem, że przystawię swoje głośniki do kaloryferów i puszczę jakieś kazanie przez to, ale to nie był dobry pomysł. Także była to dla nas trudna sytuacja. Bardzo trudna. I może wiele z was przeżywacie takie różne, trudne sytuacje, w których widzimy, że na to pytanie, cóż może nam uczynić człowiek, możemy powiedzieć, wiele może nam uczynić człowiek. Bracia, siostry, jeśli tak patrzymy na życie, jeśli patrzymy na życie swoimi fizycznymi oczyma, patrzymy na okoliczności, to wtedy, kochani, zaczynamy tracić poczucie bezpieczeństwa. Bo wtedy zauważamy, że nasze życie w pewnym stopniu zależy od innych ludzi. A to nie jest na pewno dobre dla nas. Czujemy się niepewnie. A zatem przychodzi lęk. Zaczynamy się lękać różnych sytuacji, które mogą nadejść, które mogą się zdarzyć w naszym życiu. I Dawid też się bał. Dawid też się lękał. On mówi w psalmie, ilekroć lęk mnie ogarnia. A więc były sytuacje, te przeżycia, które wywoływały w nim lęk. Ja jakoś, wiecie, nie przeżywam jakichś szczególnych sytuacji teraz, że dzielę się akurat tym słowem, ale wiecie, zauważyłem właśnie w swoim życiu ostatnio, że wiele sytuacji, o których myślę, szczególnie o tych, które myślę, że jakby wydarzą się w przyszłości, patrząc na różne wyzwania, na różne przemiany, które się szykują, że te sytuacje zaczynają wyzwalać w moim sercu lęk. Zauważyłem to, że zaczynam się bać różnych takich sytuacji. Wiecie, kilka lat temu, może 2 lub 3 lata temu, tuż przed Sylwestrem dostałem list polecony. I w tym liście kancelaria adwokacka z Bielska niesłusznie oczywiście wzywała mnie w pilnym terminie do zapłacenia kilku tysięcy złotych. I to był dla mnie taki szok. Wiecie, od tego czasu, być może, że od tego czasu, tak to kojarzę, listy polecone, jak przychodzą, to wywołują u mnie takie dziwne uczucie. Wiecie, jak widzę to zielone awizo i tam jest Leszek Życionko, list polecony, zaznaczony, to tak niedobrze się czuję. I tak też ostatnio było. Taką pomocą dla mnie jest żona zawsze, która jakoś mnie zawsze może uspokoić, podnieść na duchu. Widocznie lepiej stoi w wierze niż ja. Także i w takich właśnie sytuacjach, kiedy rozmyślałem właśnie nad moim życiem, czytałem po kolei właśnie list do Hebrajczyków i przeczytałem to właśnie słowo. Wiecie, i to był jak taki płomień. I wiedziałem, że no nie dam rady, muszę się właśnie z tym słowem z wami podzielić. Kiedy Elizeusz był, było to chyba w Dotanie, nieprzyjacielskie wojsko postanowiło go pojmać, ponieważ on donosił królowi izraelskiemu o planach nieprzyjacieli. I kiedy rano budzą się, miasto zostało otoczone przez nieprzyjaciela. I wychodzi sługa Elizeusza i co zobaczył? On patrzył swoimi fizycznymi oczami. Zobaczył mnóstwo wojska, które otoczyło miasto, otoczyło ich. Oni właśnie ich przyszli pojmać. Widział beznadziejność sytuacji. Panie, co zrobimy? Mówi do Elizeusza. Ale Elizeusz widział inaczej. On nie patrzył na życie tylko swoimi fizycznymi oczyma. On miał jeszcze inne oczy, duchowe oczy otwarte. I modlił się, żeby sługa Elizeusza zobaczył to, co on mógł widzieć. I wtedy Bóg wysłuchał prośby proroka i sługa zobaczył. Zobaczył, że z nimi było więcej tych, których było przeciwko nim. Bracia, siostry, kiedy patrzymy naszymi oczami fizycznymi na okoliczności, które nas otaczają, na życie, w którym żyjemy, na problemy, na różne sytuacje, możemy powiedzieć, wiele może nam uczynić człowiek. Ale musimy mieć otwarte inne oczy. Musimy mieć otwarte duchowe oczy i zobaczyć coś innego. Zobaczyć, że z nami jest Bóg. Tak jak tutaj pisze, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Inne tłumaczenie mówi, nie zostawię cię bez opieki. Potrzebujemy zobaczyć, że w każdej sytuacji, jakakolwiek by to była sytuacja, jakkolwiek by to była trudna sytuacja, z nami zawsze jest Bóg. I tak jak tam wtedy jest napisane, możemy także i my powiedzieć, więcej jest tych, którzy są z nami, którzy są po to, aby nas ochraniać, aby nam pomagać, niż tych, którzy są przeciwko nam. I wtedy to pytanie nabiera już innego wymiaru. Cóż może mi uczynić człowiek, jeśli Bóg Wszechmogący jest ze mną? Jeśli Bóg Wszechmogący się mną opiekuje, jeśli jestem pod Jego opieką, to tak naprawdę cóż może mi uczynić człowiek? W tym wersecie, któryśmy czytali, jest powiedziane, Pan jest pomocnikiem moim. W psalmie 118 czytamy, Bóg jest ze mną jako mój pomocnik. A dalej mówi, Bóg jest siłą i mocą moją. I tak jak pastor już tutaj wspomniał, że Bóg przez swoją mądrość, bracia, siostry, nie zabiera z naszego życia doświadczeń, problemów, trudności. Nie wyrywa nas i nie umieszcza nas w innym, bezpiecznym miejscu. On przecież ma moc zachować nas od problemów, od doświadczeń, od trudnych sytuacji. Ma moc, aby nam zaoszczędzić tych różnych trudnych przeżyć. Ale bracia, siostry, on tego nie robi. On mówi, jestem z tobą. Jestem z tobą jako twój pomocnik. Nie opuszczę cię, nie porzucę cię, nie zostawię cię bez opieki. Jestem twoim Bogiem. Dam ci pomoc. Dam ci siłę, podeprę cię prawicą mojej sprawiedliwości, tak mówi prorok Izajasza. A więc jestem twoim pomocnikiem, jestem z tobą, ale ty musisz iść i musisz stawić czoła tym różnym sytuacjom, które są w twoim życiu. W innym miejscu w księdze proroka Izajasza Bóg mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy będziesz przechodził przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Czyż Bóg nie ma mocy zachować nas, abyśmy nie musieli przechodzić przez rzeki? To nie będzie jakiś strumyczek. Bóg mówi, będziesz przechodził przez rzeki. Takie rzeki, które mogą cię zalać. Ja jestem z tobą. Mam moc, aby cię od tego wybawić, ale nie. będziesz przechodził przez rzeki, one ciebie nie zaleją. Pójdziesz przez ogień, taki ogień, który może cię spalić, ale ci nie spali, ponieważ jestem z tobą. I tam dalej Bóg zapewnia: jestem z tobą, jesteś w moich oczach cenny, jesteś w moich oczach drogi, ja cię miłuję, miłuję cię, ale pójdziesz przez różne trudne sytuacje. Daję ludzi na okup za ciebie, jestem z tobą, zapewnienie Bożej miłości, ale pójdziesz przez różne trudne sytuacje. Czyż Bóg nie mógł zachować Dawida od tych różnych przeżyć trudnych? Bardzo dziwne jest, w jaki sposób Bóg wybawił go od Achisza, króla Gat. Zagrażało mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Chciano go zabić, bracia, siostry, ale nie przyszli aniołowie, aby wybawić Dawida. Bóg dał Dawidowi pomysł. Zacznij udawać wariata. Tak było. Dawid zaczął się obśliniać, walić pięściami po drzwiach i też cudem Bożym było to, że Achisz uwierzył, że Dawid zwariował. I wypuścili Dawida. W ten sposób Bóg pomógł Dawidowi i wybawił go. Bracia, siostry, jeśli Bóg jest naszym pomocnikiem, jeśli jest, bracia, siostry, czy może być jakakolwiek trudna, ciężka sytuacja, która okaże się sytuacją bez wyjścia? Nie, kochani. Każdy problem w naszym życiu z Bożą pomocą zostanie rozwiązany. Dawid mówi: z tobą rozbijam drużynę. Może być drużyna ludzi przeciwko nam, ale jeśli jesteśmy z Bogiem, który jest naszym pomocnikiem, rozbijemy ją. Musimy to zrobić, musimy ruszyć do ataku, ale ją rozbijemy. I dalej mówi: z tobą przesadzam mur. Czyż Bóg nie ma mocy zniszczyć albo rozwalić tego muru, który nieprzyjaciel wybudował przed nami? Ma moc, ale mówi inaczej. Ze mną przesadzisz, przeskoczysz ten mur. Paweł mówi: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko w tym, który mnie wzmacnia. Pan jest ze mną jako mój pomocnik. W Psalmie 118 czytamy. I Dawid mówi dalej: ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Z góry, bracia, siostry, to spogląda się tylko na nieprzyjaciół pokonanych. Bracia, siostry, dlaczego Bóg dopuszcza do takich sytuacji w naszym życiu? Bóg wykorzystuje ludzi, Bóg wykorzystuje okoliczności do realizacji swoich celów w naszym życiu. Bóg wybrał Dawida. Wybrał go jako pasterza. On był pasterzem. On umiał zajmować się owcami. Wiedział, gdzie są pastwiska, wiedział, jak należy ich paść. I to wszystko, co Dawid wiedział. Ale on miał zostać królem. Miał zostać wodzem wielkiego narodu. I Bóg musiał go do tej roli przygotować. Musiał go nauczyć wielu rzeczy i dowodzenia, i sztuki walki, ale przede wszystkim musiał go nauczyć pokory i musiał go nauczyć zaufania sobie. I dlatego Dawid musiał wszystko to przeżyć, co przeżył. Bracia, siostry, tak samo jest w naszym życiu. To Bóg kieruje tymi wszystkimi okolicznościami. Może przeżywamy trudne okoliczności, bracia, siostry, ale Bóg nas chce czegoś nauczyć. Bo Bóg chce nas przygotować, abyśmy byli użyteczni w Jego Królestwie. Bóg chce nas użyć do swoich celów i musi nas nauczyć wielu rzeczy. I dlatego w wielu wypadkach musimy przeżywać takie, a nie inne sytuacje. Czytaliśmy: Pan jest moim pomocnikiem, i dalej mówi: nie będę się lękał. nie będę się lękał. Bracia, siostry, możemy przeżywać najtrudniejsze problemy i sytuacje, ale nigdy Bożym zamiarem nie jest, abyśmy się lękali. Boże powołanie dla Jego ludu to jest życie w pokoju. Mimo różnych trudnych sytuacji i przeżyć, nigdy nie jest wolą Bożą, abyśmy się lękali. Jego zamiarem, Jego myślą, Jego wolą i Jego powołaniem dla Jego ludu jest życie w pokoju. Słowa nie bój się, nie lękaj się, jak nić przewijają się przez całą Biblię, bracia, siostry. Od Abrahama, kiedy Bóg mu powiedział, jestem twoją tarczą, nie bój się, nie lękaj się. Do Mojżesza, który miał stanąć przed Faraonem, przed którym były bardzo trudne zadania, Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj się. Do narodu izraelskiego, który wyszedł, który musiał sprostać trudnościom i sytuacjom, które stawiali mu nieprzyjaciele, inni ludzie, Bóg wiele razy, bracia, siostry, wiele razy mówił, nie bój się, nie lękaj się, osobiście i przez Mojżesza. Do królów, bogobojnych królów, Hiskiasza, Jozjasza, Jehoszafata, jeśli czytamy, to były słowa, które Bóg posyłał w różnych trudnych sytuacjach. Kiedy stanęli wobec armii, którym nie potrafili sprostać, kiedy ich miasta, Jerozolimy zostały oblężone przez potężne wojska, Bóg zawsze posyłał słowo, nie bój się, nie lękaj się. To jest sytuacja, nad którą ja panuję, mówił Bóg. Nie bój się, nie lękaj się. W księdze proroka Izajasza czytamy, Bóg mówi, mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg nadchodzi. Bracie, siostro, jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu, jesteś zaniepokojony w sercu różnymi trudnymi sytuacjami, które przeżywasz, to Bóg przez to słowo mówi do ciebie dzisiaj, bądź mocny, nie bój się. Nadchodzę, nadchodzi pomoc, Bóg się nigdy nie spóźni. Zawsze nadejdzie na czas. Pan Jezus przyszedł i powiedział, pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. I dalej mówi, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Odchodził z tej ziemi, ale mówił, zostawiam wam pokój. Mój pokój. Nikt nie może wam dać takiego pokoju, jak ja wam daję. Po to, żebyście się nie bali. Żebyście się nigdy nie bali, nie trwożyli i nie lękali. I dalej mówi, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Pan Jezus mówi, na świecie ucisk mieć będziecie. Jakby obietnica. Na świecie ucisk mieć będziecie. Będziecie przeżywać doświadczenia zagrożenia. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Apostoł Paweł mówi, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie zrozumienie. W trudnych sytuacjach możemy mieć pokój. To jest niezrozumiałe. Ten pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł i naszych myśli, i naszych serc w Chrystusie Jezusie. Będzie strzegł, aby nasze myśli nie zostały zaniepokojone, zmącone przez różne sytuacje. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Każdy list apostoła Pawła, drodzy bracia i siostry, zaczyna się słowami łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Oni żyli w trudnych sytuacjach, bracia, siostry. W większości przeżywali doświadczenia, przeżywali prześladowania, ale Paweł mówi łaska wam i pokój. Pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. A w liście do Kolosan Paweł mówi: w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście, a bądźcie wdzięczni. W sercach waszych, każdego z nas, niech rządzi pokój. Pokój Chrystusowy. Jesteśmy, bracia, siostry, do Niego powołani, dlatego że Bóg jest z nami. Jest z nami jako nasza moc, jako nasza siła, jako nasz pomocnik. Dlatego, kochani, nie musimy się bać. I tam jest napisane bardzo takie dziwne, wspaniałe słowo, które dopiero teraz, zastanawiając się nad nim, zastanawiałem. A bądźcie wdzięczni. Ja myślałem, że dotychczas, że to jest tak słowo dorzucone do tego słowa: w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Ale wiecie, zauważyłem, że to ma ogromne znaczenie. Dlatego, że bracia, siostry, warunkiem życia w pokoju jest być Bogu wdzięcznym. Jeśli chcemy żyć w pokoju, aby nasze serca były wypełnione Bożym pokojem, bracia, siostry, musimy być Bogu wdzięczni za to, co nam dał. Jeśli w naszych sercach nie ma wdzięczności, jeśli brakuje wdzięczności, to znaczy, że nie dostrzegamy, nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy z darów i z tego wszystkiego, co otrzymaliśmy od Boga. Że to wszystko, co mamy, co nam Bóg dał, zaczynamy traktować jako coś, co się nam należy, a nie coś, jako to, co Bóg nam dał za darmo z łaski. I w liście do Hebrajczyków właśnie tą obietnicę, że Bóg jest z nami jako nasz pomocnik, autor tego listu zaczyna właśnie od takich słów: niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Pozornie wydawać by się mogło, że to są jakby dwa odrębne tematy. Ale tak nie jest, bracia, siostry. Dlatego, że tu jest wyraźnie powiedziane, że poprzestawanie na tym, co posiadamy, jest jakby warunkiem życia bez lęku i życia w pokoju. Rozwój czy postęp w naszym życiu, to, że może coraz więcej mamy różnych rzeczy, nie jest zły. Absolutnie. Ale nieustająca chęć, aby mieć więcej, więcej i więcej, jest już chciwością i doprowadza nas do niewoli i zabija pokój i radość w naszym życiu. Jest pytanie, jak możemy rozpoznać jedno od drugiego? I właśnie w tym wersecie, który czytaliśmy, jest to podane. To jest wdzięczność. Umieć poprzestawać na tym, co posiadamy. Być wdzięcznym Bogu za to, co mamy. Wdzięczność. Taki wspaniały temat. Ostatnio ten temat był obecny w naszym domu, ponieważ moja żona jakby przygotowywała się i omawiała go na spotkaniu tutaj, które są w środę, i ja byłem przez to, powiem tak szczerze, bardzo ubłogosławiony, bo dzieliła się z wszystkimi nami i ze mną także tym tematem, o którym żyła, i jakby to wszystko, te myśli, nie musiałem ich sam jakoś szukać, ale mogłem je jakby zaczerpnąć nieco od niej. Wdzięczność. Bardzo podobała mi się jedna właśnie z definicji. Co to jest wdzięczność? Trwała pamięć. Bracia, siostry, trwała pamięć. Wtedy, kiedy w życiu nam się dobrze powodzi, wtedy pamiętamy o tym, że Bóg nam to wszystko dał. Ale wtedy, kiedy zaczynamy dostrzegać w naszych sercach, w naszym życiu jakieś braki, jakieś trudności, niepowodzenia, jakby tracimy pamięć i zapominamy o tym, co Bóg nam dał. Wdzięczność to jest trwała pamięć. Pamiętamy zawsze w naszym życiu, co Bóg nam dał. A dał nam tak wiele. Jest ważne, bracia, siostry, co widzimy w naszym życiu. Bo możemy widzieć to, co Bóg nam dał, a możemy widzieć to, czego nam brakuje. I wdzięczność to jest właśnie to, że możemy dostrzegać w naszym życiu to, co Bóg nam dał. To, co mamy, a nie patrzeć na to, czego nam może brakuje jeszcze. Jedna z pieśni mówi: policz dary, które Bóg ci dał. Zaczyna się ona w ten sposób, że kiedy wkoło ciebie burze srożą się, a to wszystko, co stracone, smuci cię. Są trudne sytuacje w naszym życiu. I wtedy, kiedy są trudne sytuacje w naszym życiu, to refren tej pieśni mówi: policz dary. Zacznij liczyć dary, bracie i siostro, które Bóg ci dał. A wtedy, jeśli zaczniemy liczyć, jeśli zaczniemy ich dostrzegać, wtedy z naszego serca wydobędzie się pieśń chwały dla Boga, a nasze serca zostaną wypełnione wdzięcznością. Tak więc pamiętajmy o tym, co Bóg nam dał. Przypominajmy sobie i liczmy dary, którymi Bóg nas obdarował. A wtedy w naszych sercach będzie wdzięczność. Nasze serca zaczną wypełniać się wdzięcznością. Wtedy na naszych ustach pojawi się chwała dla Boga. I to wzmocni nasze duchowe życie, wzmocni naszą wiarę i da nam pokój. W ostatnią środę moja żona przyniosła z tego spotkania środowego. Jestem tymi różnymi rzeczami bardzo błogosławiony, dlatego muszę się też nimi podzielić. Przyniosła taką kartkę bardzo ładnej szacie graficznej, bardzo ładnie tak zrobioną, komputerowo, i na niej było napisane: przepis na zadowolenie. Nazwa taka bardzo kobieca, ale myślę, że możemy ją przyjąć. Przepis na zadowolenie. Nigdzie tam nie znalazłem, żeby prawa autorskie były zastrzeżone. Właśnie patrzę na siostrę Ewę i nic nie mówi. Dlatego, bracie, siostry, byłem zafascynowany treścią tego przepisu na zadowolenie, bo uważam, że jest to także przepis w ogóle na szczęście i na pokój w naszym życiu. Więc pozwolę sobie przytoczyć tych 5 punktów, które tam były podane, tego przepisu na zadowolenie. Pierwszy punkt mówił: nigdy nie pozwól sobie na narzekanie, nawet na pogodę. Bracia, siostry, nie możemy pozwolić sobie na narzekanie. Powinno to być zasadą naszego życia. Nie narzekam. Nie narzekam. Nigdy i na nic. Na żadną sytuację. W żadnych okolicznościach. Po prostu nie narzekam. Kiedy przychodzi mi chęć do tego, żeby na coś narzekać, to zaczynam wtedy liczyć dary, które Bóg mi dał, i zaczynam dziękować. Drugi mówił tak: nigdy nie wyobrażaj sobie siebie w innych okolicznościach lub w innym miejscu. Bracia, siostry, nie wiem, czy wy, ale ja kiedyś, może bardziej teraz właśnie pod wpływem Bożego Słowa, mniej lubiłem marzyć. A w marzeniach, kochani, zawsze widzimy siebie lepszymi, zdolniejszymi, pełnymi sukcesów. W marzeniach to wszystko nam wychodzi, wszystko dzieje się dobrze. Jeśli wyobrażamy sobie siebie w innych, lepszych okolicznościach, to wtedy, kochani, nie akceptujemy Bożej drogi dla nas. Nie akceptujemy tego, co Bóg nam daje w chwili obecnej. I to zabija w naszych sercach wdzięczność i zadowolenie. I trzeci punkt mówił: nigdy nie porównuj swojego życia z życiem innych. Porównywać się będziemy zawsze z kimś, kto uważamy, że ma się lepiej. Jeśli się zaczynamy porównywać, to wtedy to wywołuje w naszych sercach po pierwsze zazdrość, później chciwość, bo chcemy też mieć się lepiej, a to prowadzi do tego, że tracimy pokój, tracimy zadowolenie. Ta pieśń, którą już cytowałem, jeden ze zwrotek mówi: ma ktoś inny w różach, a ty w cierniach dział. Wspomnij Bożą wierność, będziesz pokój miał. Być może patrzysz obok i widzisz, że życie kogoś jest usłane różami. Patrzysz na swoje życie i widzisz, że jest usłane cierniami. Same przeciwności, same trudności, same problemy. Policz dary i będziesz wtedy wdzięczny Bogu. Nigdy nie porównuj swojego życia z życiem innych. I czwarty mówił: nigdy nie chciej, aby to lub tamto w twoim życiu potoczyło się inaczej. Zaakceptujmy drogę, którą Bóg nas prowadzi. Jeśli coś się wydarzyło w naszym życiu, czego chcielibyśmy żałować, nie żałujmy, nie rozpaczajmy nad tym, nie myślmy o przeszłości. Przeszłość należy już do Boga, jest za nami. Bóg w swojej miłości powiedział, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają do dobrego. A więc to wszystko, co może się wydarzyło w naszym życiu, czego chcielibyśmy może żałować, Bóg w swojej miłości może obrócić dla naszego dobra. I piąty, ostatni punkt mówił: nigdy nie zamartwiaj się dniem jutrzejszym. Należy on do Boga. Kiedy zamartwiamy się dniem jutrzejszym, zasmucamy Boga, bo nie jesteśmy posłuszni Jego słowu. Pan Jezus wyraźnie powiedział: nie troszcie się o dzień jutrzejszy, dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. A więc, bracia, siostry, podsumowując, możemy powiedzieć tak: jeśli chcemy żyć w pokoju, jeśli chcemy, aby ten pokój, do którego jesteśmy powołani, którego powiedział Jezus: zostawiam go wam, daję go wam, aby ten pokój był w naszych sercach, to, bracia, siostry, musimy tak żyć, aby serca nasze były przepełnione wdzięcznością za to, co Bóg nam dał, a usta nasze, aby były pełne chwały dla Niego. Jeśli w naszych sercach jest wdzięczność dla Boga, będzie to także na naszych ustach. Dlatego, że Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział: z obfitości serca mówią usta. Choć, bracia, siostry, ja myślę, że to słowo działa także niekiedy odwrotnie. Bo może są sytuacje, kiedy czujesz się źle, w których czujesz się przygnębiony, w których przeżywasz bardzo trudne sytuacje, to wtedy nie mamy chęci, aby Bogu dziękować. Ale wtedy możemy być posłuszni Bożemu Słowu, które mówi: w każdym położeniu dziękujcie. I jeśli jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, zaczynamy liczyć dary i Bogu dziękować, wtedy w odpowiedzi na nasze posłuszeństwo przychodzi Duch Święty i daje pokój, radość i wdzięczność do naszych serc i wypełnia nas wdzięcznością, wypełnia nas mocą, wypełnia nas wiarą i wypełnia nas siłą do życia. Więc widzimy, jak ważne jest to, co wypowiadają nasze usta. I to też jest właśnie zawarte w tym słowie, którym czytaliśmy. Werset szósty mówi: tak więc z ufnością możemy mówić. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek? Co wypowiadamy naszymi ustami? Tak często może ja, może my wypowiadamy, wyznajemy trudności, problemy. Czeka mnie tak ciężki dzień. Nie wiem, czy dam rady. Tyle problemów do rozwiązania. tyle różnych trudnych sytuacji, boję się tego. Na samą myśl o tym ogarnia mnie strach. Nie wiem, co będzie. Mogą mnie zwolnić z pracy. Mogę stracić źródło utrzymania. Różne rzeczy się mogą stać. I tak to wychodzi z naszych ust. Ale Biblia mówi, nie, nie, nie tak. Tak więc z ufnością możemy mówić. Ale mówić nie to, co widzą nasze oczy, ale to, co mówi Biblia, co mówi Boże Słowo, co mówią Jego obietnice, możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Bracia, siostry, aby nasza wiara rosła, musi być wyznawana. Złe wyznanie z naszych ust może niszczyć, właściwie nie może, ale niszczy naszą wiarę. W liście do Hebrajczyków czytamy, mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, i tam jest bardzo ważne zdanie, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Bracia, siostry, możemy przeżywać i z pewnością będziemy przeżywać różne trudne sytuacje. Przechodzić przez ogień, przechodzić przez wodę. Ale Bóg jest zawsze z nami. Zawsze jest z nami. Jako nasz pomocnik, jako nasza siła. I wtedy żadna sytuacja nie jest zbyt trudna. Bóg realizuje swój plan w naszym życiu. Bracia, siostry, nasze życie jest w Jego rękach. On wytyczył szlak naszego życia. Wytyczył przed nami dni, których my jeszcze nie znamy. On zna naszą przyszłość. Żadna sytuacja, którą przeżywamy, nie wymknęła się spod Jego kontroli. Żadna. Jesteśmy w Jego rękach. I możemy żyć w pokoju, bez lęku, bez bojaźni. Tak jak ta pieśń mówiła, duszo, nie lękaj się, lecz wierz. Wierz. Dlaczego? Bo Bóg cię w opiece ma. Bóg cię w opiece ma na wszystkich drogach, na każdy czas. Na wszystkich drogach. Tych, które wydają ci się łatwe. Kiedy wydaje ci się, że idziesz po wyżynach, wszystko układa się dobrze, wtedy Bóg cię ma w opiece. Ale może idziesz ciemną doliną. Wtedy też Bóg ma cię w swojej opiece. Może niesie cię w swoich ramionach. Gdy bój zagraża ze wszystkich stron, wtedy też Bóg ma cię w swojej opiece. Twój strach, lęk, wszystko może On uciszyć. Dzisiaj, bracia, siostry, jesteśmy na tym miejscu. Słuchamy Bożego Słowa, które Bóg posyła do nas, słowo pociechy. Ale niedługo, niektórzy już może dzisiaj wieczorem, niektórzy jutro rano, pójdziemy do swoich obowiązków, do swojej pracy, do wyzwań nowych, które są przed nami, do sytuacji, w których wydawać się może, że wiele nam może uczynić człowiek. Bracia, siostry, idźmy tam. Miejmy otwarte oczy, duchowe oczy i patrzmy na Tego, który jest z nami. Serca nasze niech są sercami przepełnionymi wdzięczności, wdzięcznością, a na ustach naszych niech jest pełnia chwały. Idźmy i wyznawajmy i mówmy. Mówmy, Pan jest ze mną, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Amen.